byliśmy umówieni na rozmowę i udało się. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch jest w studiu. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
I co słychać? Wszystkim. I co słychać, pani profesor?
Można powiedzieć za Jeremim Przyborą, bo wczoraj to słyszałam. Nie nadążam za moją ojczyzną. Nie nadążam za światem. Tyle się dzieje. Irak, Iran, okolice, nasz kraj, tu wiele zamieszania, sejf i nie tylko, jeden, drugi. No więc dzieje się dużo.
Dzieje się bardzo dużo. Przed chwilą, przed godziną ósmą generał Gromosław, nie Gromosław Czempiński, tylko Jarosław Gromadziński powiedział, że jeżeli nie podpisze prezydent ustawy o sejf, to i tak sejf będzie w Polsce, będziemy mogli zaciągać kredyty, tylko inaczej. Tak jest, pani profesor, czy nie?
Legalnie nie, dlatego że wiele, właściwie można być kilka przepisów konstytucji ograniczają to. Chociażby artykuł 216 ustęp 4. Tutaj mam zaciąganie właśnie pożyczek, cytat. Oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo następuje na zasadzie i w trybie określonym w ustawie. Jest jeszcze kilka przepisów, które to uniemożliwiają konstytucji, a więc ustawa powinna być podpisana, jeżeli chce się realizować dane zadanie. Jest mowa też o zaciąganych pożyczkach, umowach międzynarodowych, które też wymagają ratyfikowania przez parlament. Prawdopodobnie tutaj już się pojawiają takie głosy, że będzie to dokonane na podstawie uchwały. Uchwała jest niemożliwa, bo jest nielegalna po prostu, albo na podstawie rozporządzenia, które z zeszłego roku, z maja 2025. Ale to rozporządzenie jest też wątpliwe, jeśli chodzi o legalność. Zaskarżone zostało do TSUE już. I po trzecie, no tu można powiedzieć, że są pewne wątpliwości, dlatego że komisja wpadła na taki pomysł, żeby ominąć parlament, zastosowała artykuł 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ale ten traktat jest stosowany w innych przypadkach. Na przykład problemów chociażby z maseczkami czy szczepionkami, a nie dotyczy uzbrojenia. Uzbrojenie i kwestie obrony narodowej to są kwestie, które są regulowane i kompetencją jest krajową. Kwestia obrony narodowej, modernizacji uzbrojenia, nowych rozwiązań. Jest oczywiście parcie, presja nadzwyczajna ze strony krajów Zachodu, Komisji Europejskiej, w szczególności Niemiec, które liczą bardzo na to. No, obecność ambasadora na posiedzeniu Sejmu na to wskazuje. Liczne, można powiedzieć, odwiedziny, bo szwedzki król, który jest w tej chwili na konferencji prawdopodobnie w Gdańsku, w Gdyni, wraz ze świtą 65 firm przyjechał tu, aby swoje liczne produkty związane z uzbrojeniem, nie tylko trzy okręty podwodne, ale ich jest cała gama wymienionych produktów, które chcą Polsce sprzedać.
Ale być może Polska będzie mogła kupić, jeśli spełni projekt, jeżeli będzie realizowany projekt prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Adama Glapińskiego, bo to są też pieniądze, które
oczywiście
będą do wydania. Ja
oczywiście
patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Ekonomiści, nie ma safe 0%. Pomysł prezydenta i szefa NBP sprowadza się do tego, by to oni decydowali, na co będą wydawane zyski NBP. To sprzeczne z konstytucją, mówią ekonomiści.
No, jacy ekonomiści? Głupota. No, dlaczego miało być to być niezgodne, jeżeli będzie uchwalone w formie ustawy, którą oczywiście podpisze w tym przypadku prezydent, bo to jest jego projekt, ma możliwość realizacji równie dobrze jak w przypadku tego wcześniejszego SAFE projektu. Dlaczego? Dlatego, że tu są kwestie, no, tak jak w każdym budżecie, jak w każdym planie finansowym, do realizacji. Dochody mamy źródła dochodów, czy europejskie, czy krajowe, równie dobre. Europejskie droższe, uwarunkowane ze wszystkimi wadami i niebezpieczne dla Polski. A z drugiej strony mamy nieodpłatne praktycznie rzecz biorąc, bo nieobciążone odsetkami, a odsetki są już wysokie. Odsetki, które płacimy Unii Europejskiej co roku jest to 3 prawie miliardy złotych. Już bez tego nowego instrumentu finansowego, który chce się nam, można powiedzieć, taka przymusowa pożyczka na siłę przekazać do naszego budżetu, to duże obciążenie. A więc to z jednej strony dochody z dwóch źródeł. Źródeł krajowych, właśnie to, o którym jest mowa, i źródeł europejskich. Jeśli chodzi o źródła krajowe, to można być, one są korzystniejsze ze wszechmiar. Natomiast druga strona to wydatki. Jak wydatkowujemy te środki, kto je wydatkowuje? Jest projekt ustawy, który przecież znajduje się w Sejmie. Odbywa się dyskusja. Jeżeli Rada Obrony, która tam przekazuje taką propozycję, aby jeden z członków był desygnowany przez prezydenta, ale tam jest cała mnóstwa, kilku członków, którzy są delegowani przez różne instytucje, rządowe, w szczególności MON i tak dalej. Więc kwestia wydatkowania to jest długi, inny zupełnie proces, który jest możliwy, zgodnie z ilegalny. Podobnie projekt rządowy. Przecież on też dokonywał tej, można powiedzieć, w bardzo podobnym zakresie. Te dwa projekty ustawy, które są w tej chwili, jeden u prezydenta czeka chyba na weto, według mnie, i drugi, który jest w szufladzie u pana marszałka Sejmu, który może być uruchomiony i może być analizowany i dyskutowany, ale, i zmieniany.
Ale nie będzie uruchomiony i analizowany, bo marszałek Włodzimierz Czarzasty otwarcie zaszantażował Karola Nawrockiego, zapowiadając, że dopóki głowa państwa nie podejmie decyzji odnośnie do pożyczki Safe, to program Polska Safe Zero nie będzie procedowany w Sejmie. No i taka prosta odpowiedź marszałka Czarzastego. Nie będziemy się tym zajmować.
Nie zrozumiała, dlaczego nie będziemy, skoro z jednej strony pan premier mówi szybko i natychmiast.
Liczą się godziny.
Liczą się godziny, właśnie. A godziny to jest leżący w szufladzie u marszałka projekt i oczekujący na decyzję jakąś, prawda, bliżej nieokreśloną. A więc wydaje mi się, że trzeba otworzyć ten projekt, pokazać publiczności, przeprowadzić dyskusję. Można to szybko i w ciągu kilku godzin odbywać debatę sejmową, a następnie Komisja Obrony Narodowej, Komisja Finansów Publicznych, tak jak było to poprzednio. W ciągu jednego wieczora właściwie skierowano to na posiedzenie plenarne z powrotem, więc tak samo samą drogę może przejść ten projekt.
Ale może nie trzeba się aż tak spieszyć. Premier powiedział, liczą się godziny, ale może wystarczy tydzień albo dwa tygodnie, żeby dokładnie przeanalizować, bo to jest tak, że cytuję Rzeczpospolita, że Safe 0% zakłada, że w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Polski Fundusz Inwestycji Obronnych. Tak, taki jest projekt.
Tak. I podobnie jest też w poprzednim projekcie. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza tymi środkami,
który będzie zasilany zyskami Narodowego Banku Polskiego.
Tak.
To się
w
zgadza.
W tym przypadku albo zasilany pożyczką europejską, bardzo, bardzo niekorzystną dla nas. Uwarunkowaną.
Czyli jakby miejsce wskazane przez sejf europejski, sejf pana prezydenta jest to samo. Bank Gospodarstwa Krajowego, tam mają wpłynąć pieniądze.
Tak.
Dobrze, tylko tyle, że w przypadku projektu prezydenta te pieniądze będą pochodzić z Narodowego Banku Polskiego.
I generałom powinno być wszystko jedno, z jakiego źródła są te pieniądze. Wystarczy, że możliwość wydatkowania będzie.
I dalej czytam. BGK będzie mogło zaciągać kredyty i pożyczki. w projekcie prezydenckim jest,
jest
tak?
Tak samo.
Że może wszystko zaciągać tak pożyczki.
Tak, tak,
a także emitować obligacje na rynku krajowym i zagranicznym.
A dlaczego nie można? Zawsze można. Ale po co? Skoro są pieniądze te ofiarowane w pewnym sensie, oferowane przez Narodowy Bank Polski.
A te pieniądze, bo to też są takie dwie... Jedni ekonomiści sprzyjający prezydentowi mówiący o tym.
To jest kwestia polityczna, panie redaktorze.
Ja wiem, ale ekonomiści, którzy mówią, że będzie trzeba sprzedać złoto, a drudzy mówią, że nie trzeba będzie sprzedać tego złota. To jak to jest? Trzeba sprzedać złoto, czy nie trzeba sprzedać złota?
Złota samego jako tej substancji, która została zakupiona, oczywiście nie. I o tym mówił wczoraj na bardzo obszernej i takiej naprawdę prostego wytłumaczenia logicznego. Sensownego pan prezes Glapiński. Proszę otworzyć po prostu tą stronę NBP.pl i posłuchać jeszcze raz tego, o czym mówi pan prezes. Wyjaśnia to tak szczegółowo, jak on mówił, że dzieci zrozumieją to. Więc redaktor, który to napisał, po prostu powinien zobaczyć, jak to wygląda od strony ekonomicznej i ci ekonomiści, którzy krytykują to, niech wysłuchają przekazu pana prezesa Glapińskiego, po prostu.
Czyli te 185 miliardów złotych jest dostępne z zysków Narodowego Banku Polskiego, po prostu.
I bez odsetek. Odsetki zero. A w przypadku tego wcześniejszego projektu, który jest u prezydenta niekorzystnego, europejskiego, ten obciąża nas odsetkami, które nie są w tej chwili znane, dlatego że za 45 lat no nie wiadomo, czy w ogóle będzie Unia Europejska. Tak jak z kawałem prawda, Kimmelsbacha, po co nam angielski, skoro nie wiadomo, jak będzie za 45 lat. To już dwa pokolenia miną. Co się będzie wydarzało? Jakie będzie ryzyko walutowe? O tym już tyle osób mówiło. Wszyscy się tym zajmują.
No, jest...
Niekorzystne. Odsetki nieznane. To Komisja Europejska będzie decydowała, jakie będziemy mieli uzbrojenie tak naprawdę. Nie w kraju te decyzje będą podejmowane, nie właśnie w tej Radzie. Konstrukcję przedstawił pan prezydent w swoim artykule. I w tym przypadku po prostu tańszy o 185 miliardów złotych.
Czyli 185 miliardów złotych oszczędzamy, bo nie ma odsetek.
Nie ma odsetek. Nie ma żadnych strat finansowych. Nie ma żadnego ryzyka. Nie ma oczekiwania na decyzje, które zapadają w Komisji Europejskiej co pół roku. Jest jeszcze jedna kwestia. Skąd Komisja Europejska przekaże nam te 15% zaliczki, skoro jest już uchwalony plan na pół roku, czyli od stycznia do czerwca, do końca czerwca, on wynosi 90 miliardów złotych na NGU, na wszystkie programy. A więc 47, nawet 15% z 44 miliardów euro będzie ciężko uzyskać na rynku finansowym. Więc one się nie pojawią tu i teraz, bo najpierw komisja musi pożyczyć, żeby nam pożyczyć na rynku finansowym od różnych inwestorów, a ma wiele różnych zobowiązań, no chociażby w tej chwili debatowana sprawa 90 miliardów pożyczki dla Ukrainy, która będzie spłacana no niby ze środków rosyjskich, nie bardzo wiadomo jakich, prawdopodobnie oczywiście naszego bloku krajów strefy nie tylko euro, ale Unii Europejskiej całej. Więc to nie jest wszystko takie proste i takie jednoznaczne. Nie ma środków, które by nam komisja dostarczyła jutro, pojutrze, natychmiast.
No dobrze, a z tymi pieniędzmi z Narodowego Banku Polskiego to jest tak. Potrzebna jest ustawa i one mogą być natychmiast dostępne? To jest tak, że
no,
przychodzi do...
przeprowadzić... Nie, no nie ma... Nie wyjmiemy złota, prawda, zasobów Narodowego Banku Polskiego i trzeba spieniężyć określoną... określony zasób musi być zrealizowany, ale mamy służby, Departament Rachunkowości, Operacji Kredytowych w Narodowym Banku Polskim, który wie, jak to zrobić. Ma ogromne doświadczenie. Zasoby złota teraz, o czym mówił wczoraj na konferencji prasowej pan prezes Glapiński, są badane, audytowane. Jedzie właśnie komisja w tej chwili sprawdzić, dotknąć, jak on powiedział, zobaczyć numery sztabek złota. Jest to wszystko pod ogromnie profesjonalnym nadzorem. I dlatego też ta ustawa jest po prostu korzystniejsza ze wszech miar, bezpewna. Wiadomo jednoznacznie, jak będzie to sfinansowane. W przypadku komisji to nie jest sprawa taka pewna, bo rynki finansowe to jest też bardzo wrażliwy segment. Za jaką kwotę wobec tych zawirowań, które się dzieją, prawda, w Iran i okolice, które się nie kończą, wojna na Ukrainie, która się nie kończy. Nie wiadomo, jak rynki finansowe będą reagowały na pożyczkobiorcę, którym jest komisja. Ona nie jest bankiem, nie ma własnych zasobów. Ma w tej chwili mnóstwo różnych otwartych programów, które też musi finansować. Przekazuje środki pieniężne w tej chwili Afryce, Libanowi, zdaje się, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba...
O Libanie i pieniądzach Unii Europejskiej nic nie wiem i Kazimierz Gajowy o nich nie mówił. Francja chyba trochę przekazuje pieniędzy Libanowi, a Komisja Europejska jest już, może pani profesor wie, może nie, jest już na jakieś potężne kwoty wzięła już kredyty, no bo i KPO jest kredytem fundusz. No,
przede wszystkim KPO, czyli NGU, Next Generation EU. To jest, obejmuje 27 krajów KPO, nie tylko w Polsce. 200 miliardów euro zapotrzebowały Włochy. Skąd te środki finansowe? Oczywiście inwestorów chętnych pożyczyć jest stale sporo. To są banki, fundusze inwestycyjne, hedgingowe. To są duże przedsiębiorstwa, które inwestują, to fundusze emerytalne. Ale ten zasób też jest wyczerpywalny, więc to nie jest takie
bo
proste.
To jest na pewno ponad bilion euro zadłużenia i to też jest obciążenie dla wielu pokoleń już Europejczyków. Poza długami krajowymi, które mamy i które jest rosnący, wiemy, jaki jest stan zadłużenia Polski, ale też mniej więcej wiemy, jaki jest stan zadłużenia Włoch, jaki jest stan zadłużenia Francji, Hiszpanii i innych krajów europejskich. To w sumie wygląda to, gdyby to było przedsiębiorstwo, to już by było na skraju bankructwa tak naprawdę. Tak.
I Polska jest zdrowym krajem, mającym zdrowe fundamenty gospodarcze.
Czy jest zdrowym, to nie jestem pewny, pani profesor.
To za chwilę, ale jeszcze przede wszystkim popatrzmy na budżety państwa. Tylko budżety państwa. One już w tej chwili na rok 2025 i 2026 obciążone są 3-miliardowymi odsetkami od długu, które my przekazujemy Komisji Europejskiej. Proszę spojrzeć do uzasadnienia, do ustawy budżetowej. Tam to wszystko jest opisane szczegółowo. Jest jawne, transparentne i te odsetki będą rosły piramidalnie. Będziemy spłacali odsetki rzędu 185 miliardów złotych. No 45 lat, nie wiadomo, co się będzie działo. Nas już nie będzie, ale nasze dzieci i wnuki będą spłacały to. Tutaj właśnie mam nawet cytat, nie wiem, czy co mówi minister Pistorius, Borys Pistorius, właśnie o swoich dzieciach i wnukach, które będą spłacały długi niemieckie. Więc tam też patrzą na to. Właśnie minister obrony na styczniowej konferencji bezpieczeństwa w Monachium zapytał, czy produkujemy dla obecnej wojny, czy dla przyszłej. To znaczy jest taki model, sprzedajemy czołgi na przykład Polsce, konsumentom NATO. Wydajemy setki miliardów euro, aby moje dzieci i wnuki spłacały długi. To jest cytat. 98% wydatków na uzbrojenie finansuje traditional legacy, czyli procurement, czyli tradycyjne zamówienia publiczne. A więc tradycyjne zamówienia publiczne sprzedajemy naszym sąsiadom. Natomiast my produkujemy z dużą innowacyjnością AI startupy dla nas. Szukamy najlepszego uzbrojenia. Gdzie szukamy? W Stanach Zjednoczonych. Więc to jest wszystko związane, kwestie SAFE 1 i 2, z całą bardzo skomplikowaną kwestią, polityką uzbrojenia.
Tylko SAFE 1 jest do 2030 roku, mają być zrealizowane zakupy, znaczy kupujemy to, co jest, niekoniecznie to, no co właśnie być powinno, bo tak, jak widzimy, czy wojnę w Iranie, czy wojnę na Ukrainie, no wszystko się zmieniło. Nie ma już czołgów.
Ukraińcy zresztą mówią, związani z uzbrojeniem, co miesiąc musimy odnawiać nasze technologie. Co miesiąc. A więc to nie jest tak, że my wyprodukujemy, będziemy w jakimś magazynie trzymali czołgi, które nam zerdzewieją, zakupione na przykład, prawda, w firmach dużych Rheinmetall, MAN, który działa jako firma polska w Niepołomicach. Więc takich Opel chociażby też produkuje uzbrojenie w tej chwili. Przymierza się do produkcji pojazdów, ale pojazdy rdzewieją, stoją w magazynach. Natomiast co jest istotne, my musimy produkować i otwierać nowe firmy cybernetyczne związane z najnowocześniejszymi technologiami, systemem dronowym, który już w tej chwili w Polsce jest, istnieje, i produkują liczne firmy już w tej chwili drony polskie, które sprzedają na Ukrainę swoje wyroby. A więc to wszystko, ta strona wydatkowa wymaga przepracowania. Oczywiście nie my się tym zajmujemy. Ja akurat się zajmowałam no 2 lata tak zwanymi resortami siłowymi w Ministerstwie Finansów, więc mam trochę świadomość tego, jak to jest planowane, jak to jest później wdrażane, jak ciężka, na pewno nie do 2030 roku. To jest długi proces tworzenia koncepcyjnego, a następnie realizacji tego.
No tak, ale mówimy, czy nawet chyba szef NATO albo któryś z generałów natowskich powiedział, że musimy być gotowi do tego, że Rosja może rozpocząć wojnę z Europą w 2027 roku, a my mamy projekt dozbrojenia się właściwie nie wiadomo do kiedy. No, powinniśmy napisać do Władimira Putina telegram, żeby jeszcze poczekał przez chwilę.
Tak, ale ja myślę, że skoro sobie nie jest w stanie poradzić z Ukrainą, no to dlaczego miałaby napadać na Francję?
Na Francję, Francja daleko, Litwa, Łotwa i Estonia bliżej. Ma już teraz taką możliwość Władimir Putin, żeby samodzielnie podejmować decyzje w obronie obywateli rosyjskich, czyli w obronie Rosjan, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. Estonia szczególnie jest zagrożona.
Tego nie wiem, co się dzieje w Rosji. To jest dla mnie zagadka.
No dobrze, ale w tych europejskich finansach i finansach Polski jest no, najwyraźniej wielki kryzys. A dlaczego Unii Europejskiej tak zależy i premierowi Donaldowi Tuskowi na tym, żebyśmy te pieniądze europejskie wzięli?
Ja myślę, że podjęte zostały już jakieś zobowiązania. Sam premier powiedział, że te firmy już produkują, ale im potrzeba pieniędzy. No to nie powinny ich interesować właśnie, tak jak już powiedziałam wcześniej, źródła
szczegóły
pochodzenia.
Ważne, ważne, żeby te pieniądze
były. Po prostu
były.
Pieniądze powinny dotrzeć jak najszybciej być może, ale są jeszcze środki niewydane z funduszu uzbrojenia, który jest podobno, tego nie wiem, nie śledziłam, ale jak wynika z przekazów no chociażby medialnych, 70-80% jest wydanych z tych środków, także miliardy są jeszcze, które można po prostu redystrybuować.
Bo my wydajemy te 5% PKB na zbrojenia, czy to jest
fikcja?
No nawet
fikcja? Jeszcze nie. To oczywiście łatwo zapisać. Stopniowo oczywiście jest to ten pułap. 40 kilka miliardów z budżetu państwa, środków MON-u, ale jeszcze są właśnie fundusze, jeszcze są dodatkowe środki w innych częściach budżetu państwa, poza budżetem państwa, więc prawdopodobnie zbliżamy się do 4%.
Ale to są duże pieniądze.
To są bardzo duże pieniądze.
No to chwaliliśmy. To się, po co ten sejf w takim razie? Po co się zastanawiać nad tym, jak dodatkowe źródła finansowania by znaleźć, skoro i tak mamy 5%, czym się chwalimy, mówimy, to jest najwięcej w Europie, najwięcej w NATO, w ogóle najwięcej na świecie wydaje Polska na zbrojenia. No to po co? To,
dlaczego? Pan redaktor z pewnością wie, dlaczego. No dlatego, że musimy też odnawiać armię europejską. A co to znaczy armia europejska? No prawdopodobnie w sferze atomu Francja i w sferze różnego rodzaju produktów związanych z uzbrojeniem Niemcy. Ale nie tylko Niemcy, Szwedzi. Ja tutaj mam listę właśnie, co tam Szwedzi nam proponują. Granatniki, 65 firm przyjechało z królem. No, trzy okręty podwodne, to wiadomo. Pociski, radary, CGRAF, samoloty wielozadaniowe. Produkujemy też teraz wspólnie polsko-norweski pierwszy antydronowy system Dabsan. Więc tych produktów związanych z uzbrojeniem jest dużo. One oczywiście tworzą wzrost gospodarczy, więc jeśli chodzi o Niemcy, Niemcy są w zapaści, można powiedzieć w tej chwili. Eksport siadł. Ostatnie dane wczorajsze wykazują, że jest recesja. Jeśli chodzi o eksport, są trudności w sprzedaży produktów. No więc oczekują na
mały,
nabywców.
Na mały zastrzyk gotówki.
Tak, na mały zastrzyk miliardowy gotówki. Ale sami Niemcy wydają już setki miliardów właśnie. O tym mówił pan minister Pistorius na tej konferencji, że wydajemy setki miliardów i z tego nic nie wynika. Euro. Już wewnętrznych środków uchwalanych przez Bundestag dla Bundeswehry. Ale on proponuje, żeby to nie były dla tych starszych firm środki, tylko dla najnowszych. Ale wiedząc o tym, jakie są trudności u nas z uchwaleniem szybkiego tego starego SAFE, już w tej chwili Bundestag, który rozpatruje każdy projekt, duży projekt odrębnie, Bundestag, czyli parlament niemiecki. To nie jest tak jak u nas, że wszystko się utajniło, tylko na Komisję Obrony i Finansów wchodzą poszczególne projekty, które są szczegółowo rozpatrywane. Ze środki, które związane były z tymi projektami, to są środki wielomiliardowe. Okrojono o połowę co najmniej dwóm firmom, o ile wiem. Z uwagi na to, że obawiają się, że Polska nie wykupi
tego. Czyli na podstawie informacji od ambasadora Niemiec w Polsce, który obserwuje debatę, który stwierdził, że
Nie będzie tak łatwo, albo w ogóle
że
będzie.
Są małe szanse na to, tak, żeby prezydent podpisał ustawę o sejf europejskim.
To prezydent jeszcze ma czas, zastanawia się być może, no jakieś są tam
już wszystkie
okoliczności.
Wszystkie karty chyba są na stole, czy nie?
Wydaje się, że tak, no ale jest 20, to jest termin ostatni.
Ostatni dzień zimy, kalendarzowo.
I zobaczymy, co będzie. Wydaje się, że weto jest jedyną możliwością, bo skoro jest wszystko lepsze, to dlaczego ma być gorsze?
Bo jesteśmy w Polsce. Przecież doświadczyliśmy wielokrotnie w czasie ostatnich 30 lat, że jak były dwie opcje na stole, lepsza i gorsza, wybieraliśmy gorszą.
No właśnie, tak. Barbarzyńcy za granicą, za drzwiami, tak jak mówią Rzymianie.
Ale którzy?
U bram.
Właściwie z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. To jeszcze na koniec pytanie. Intuicja. Co podpowiada pani profesor, jeśli chodzi o wojnę w Iranie? Skończy się katastrofą gospodarczą, światową? Nie skończy się?
Bliżej końca.
Jest bliżej końca.
Tak się wydaje. Tak dzisiaj powiedział prezydent Trump, że to jest już ostatnie dni. No ale jednak ten przesmyk...
Jak widziałem, jaką siłę 16. Armia Świata, to jest armia irańska, jeszcze z taką armią...
Jeszcze działa. Dzisiaj chyba były nawet ataki na Arabię Saudyjską, tam jakieś...
Bo zapowiedzieli, że będą na kraje, żeby wiedziały, że kraje arabskie, że nie mogą... że nie powinny współpracować ze Stanami Zjednoczonymi.
No to jest takie duże ostrzeżenie, ale chyba tam się wyczerpują już zasoby. Poza tym ataki są bardzo w tej chwili intensywne, tak to można określić. I Trump zapowiada, że jeżeli to się nie skończy szybko, no to zdewastuje cały kraj. I tak. To jest, no tak jak może słów nie użył, ale także ten kraj nie będzie się mógł tak łatwo odbudować. Tak chyba jego słowa brzmiały i to no, dzisiaj wczesne wiadomości poranne.
Flaga jaka jest właściwie? Pod jakim sztandarem? Pod sztandarem wolności? Pod jest sztandarem Imperium Europejskiego, ochrony cywilizacji zachodniej? Jaki mandat ma prezydent Trump do tego, żeby prowadzić tą wojnę?
No, ta wojna jest dość złożona. No, nie jestem ekspertem od kwestii, prawda, ale intuicyjnie. Wszystko to zainicjowało jedno wydarzenie tragiczne 7 października sprzed roku w Izraelu. I stąd ta, można powiedzieć, wściekłość Izraela, powiązanie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie lobby izraelskie jest też intensywne, działa i pomaga Izraelowi, małemu krajowi. Gdyby nie było 7 października, moim zdaniem nie byłoby wojny. Gdzie wymordowano 1000 osób, mnóstwo zakładników. Pojawiły się zupełnie nowe fakty, tunele niepotrzebne, zamiast przyjacielskiego egzystowania obu krajów.
Ciężko.
Znaczy nie tyle kraju, bo Palestyny nie ma.
Ciężko przyjaźnić się na tym Bliskim Wschodzie. To wiemy z historii, z doświadczenia. A czy pani profesor potrafi strzelać? W sensie karabin, pistolet?
Tak.
Naprawdę?
Tak, bo przygotowywano mnie w Ministerstwie Finansów za czasów premiera Kołodko.
Który jest
resorty siłowe właśnie.
Który jest przeciwko Safe Zero. Tam się wypowiedział, że to będzie, że przez to będzie inflacja. No.
Nie będzie inflacji, dlatego że inflacja jest wtedy, kiedy środki finansowe wchodzą na rynek ogólnie dostępny. One będą skanalizowane w resortach zupełnie wyspecyfikowanych fabrykach. Zakupy dostarczą inflacji innym krajom, nie tyle Polsce. U nas znajdą się, jeżeli będą zakupione F-35 czy inne bardzo drogie produkty wojenne, to inflacji nie powodują. Inflacja to jest nasz rynek wokół kawa, urządzenia piękne, radia wnet i tak dalej.
Ale są takie momenty w inflacji, kiedy człowiek się zaczyna cieszyć, bo ma więcej pieniędzy. Prawda? Jest taki moment. Zaczyna się inflacja, człowiek przez chwilę czuje się bogatszy, a potem dopiero dowiaduje się, że traci.
No 400-600% za czasów Balcerowicza. Przypominam.
Tak było. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:48. Pani profesor pozwoli, przeniesiemy się teraz do Berlina.